Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Synowie Helego i synowie Beliala nie zważali na Pana, ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Jeżeli kto składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnymi widełkami w ręku. Wkładał je do kotła albo do garnka, do rondla albo do misy. I co wydobył widełkami, zabierał kapłan. Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam do Shilo. Co więcej, jeszcze nie spalono tłuszczu, a już przychodził sługa kapłana i mówił temu, kto składał ofiarę: daj mięso na pieczeń dla kapłana. Nie weźmie on od siebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A gdy mówił do niego ów człowiek: niech najpierw całkowicie spalę tłuszcz, a wtedy weźmiesz sobie, co dusza twoja pragnie, odpowiadał mu: nie, daj zaraz, a jeśli nie, zabiorę przemocą. Grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiary dla Pana. Samuel pełnił posługi wobec Pana jako chłopiec ubrany w lniany efod. Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy przychodziła wraz z mężem złożyć doroczną ofiarę. Heli błogosławił Elkanie i jego żonie, mówiąc: niech Pan da ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała Panu. I wracali do siebie do domu. Pan wejrzał na Annę, poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. Samuel natomiast wzrastał przy Panu. Heli był bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów i to, że żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania. Mówił więc do nich: czemu dopuszczacie się tych czynów? Wszak od całego ludu słyszę o waszym niewłaściwym postępowaniu. Nie, synowie moi, niedobre wieści ja słyszę, mianowicie, że doprowadzacie do przestępstwa lud pański. Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg. Lecz gdy człowiek zawini wobec Pana, któż się za nim będzie wstawiał? Nie posłuchali jednak napomnienia swego ojca, bo Pan chciał, aby pomarli. Młody zaś Samuel rósł i coraz bardziej podobał się dla Pana, jak i ludziom. Do Hellego przybył mąż Boży. Powiedział mu: tak mówi Pan, wyraźnie objawiłem się domowi twojego praojca, gdy jeszcze byli w Egipcie i należeli do sług domu Faraona. Spośród wszystkich pokoleń izraelskich wybrałem ich sobie na kapłanów, aby przychodzili do ołtarza mojego celem składania ofiary kadzidła, aby wobec mnie przywdziewali efod, a ja dałem domowi ojca twojego wszystkie ofiary spalane domu Izraela. Czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem w przybytku? Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niżli mnie, iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela, ludu mojego? Dlatego taka wyrocznia Pana Boga Izraela. Wyraźnie powiedziałem domowi twojemu i domowi ojca twego, że będą zawsze chodzić przede mną, lecz teraz wyrocznia Pana dalekie to ode mnie. Tych bowiem, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, którzy mnie znieważają, czeka hańba. Oto słowo Boże.
Po wejściu do ziemi obietnicy, po spełnieniu ze strony Boga ostatniej obietnicy drugiej, danej Abrahamowi, że ziemia opływająca w mleko i miód, symbol życia wiecznego, będzie należała do jego potomstwa. Stanie się to wtedy, kiedy grzech Amorytów, a więc mieszkańców ziemi Kanaanu, dojdzie do zenitu. Szatan ukryje się pod pojęciem bogów i najgorsze zło to zabijanie pierworodnych dzieci. Bóg poprzez Jozuego, poprzez Izrael wkraczający z Egiptu postawi tamę temu złu. Odda tę ziemię potomstwu Abrahama w nadziei, że żyjąc święcie, tę ziemię będą oddawali pod panowanie we władze Boga Świętego, Jedynego, Prawdziwego. Jozue Z czasem Arkę Przymierza, namiot Przymierza i Arkę umieścił w centrum Ziemi Obietnicy, w Shiloh. Tak, żeby żadne z plemion nie miało dalej, żeby mniej więcej wszyscy mieli tę samą drogę do kontaktu z Bogiem Jahwe w Jego przenośnym sanktuarium. Mężczyźni 3 razy do roku byli zobowiązani do pielgrzymki, do Arki, jako wyraz dziękczynienia za wyprowadzenie ich z niewoli na wolność. Byli w niewoli Faraona, w niewoli tym samym złego ducha. Ta krzywda w nich rodziła zło. Zostali przyprowadzeni do krainy błogosławieństwa. Wszystko, cokolwiek było w Arce, mówiło o świętości Boga i że Bóg poprzez przymierze i 2 tablice dekalogu domaga się świętości. W przymierzu uzdalnia, pomaga ludziom być świętymi. A tymczasem dowiadujemy się w 1 księdze Samuela, że wszystko, co się działo na tym terenie tego przenośnego sanktuarium w Shiloh, jest dalekie od świętości, jest źródłem zgorszenia. Postępowanie synów Helego jest dalekie od świętości, jest arogancją w stosunku do pielgrzymów, bo nie zachowują prawa z Księgi Powtórzonego Prawa dotyczącego kapłanów, składania ofiar, jak to miało być robione. Można sobie zajrzeć do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wiersza 3. Widzieli to pielgrzymi, widząc lekceważenie Boga Jahwe, sami zaczęli lekceważyć. Jedynie naprawdę pobożni przychodzili do tego sanktuarium i Bóg postanowił dać tamę temu złu, postawić tamę temu złu. Zapowiada przez anonimowego proroka, że zło wróci do autorów i że wrogowie pokoleń izraelskich, wrogowie mieszkający na wybrzeżu, na południu wybrzeża, Filistyni, będą narzędziem Boga i zniszczą to sanktuarium. Będziemy dalej czytać, że nie byli w stanie zniszczyć Arki, mimo że nie miała żadnej obsługi kapłańskiej, ale pokonani, Filistyni pokonali i reprezentację, armię Izraela, wzięli do niewoli Arkę, ale ta Arka jednak panowała nad Bogiem Filistynów. Dość to zawarnie wyglądało. Tak długo, dopóki Arka była wśród Filistynów, była źródłem przekleństwa, wielkich nieszczęść, cierpień, chorób. Mieli wewnętrzne światło, że to jest kara Boża, kara ze strony Boga Izraela. Pokonają Izraela, ale nie pokonają Boga. Że Bóg w dalszym ciągu będzie nie do pokonania. Pismo Święte wszędzie, nie tylko w stosunku do kapłanów, uczy jednego, że zło wraca do autorów zła. Zło wraca. Oczywiście od czasów zejścia Boga na ziemię w Jezusie Chrystusie, od czasu tajemnicy krzyża, wszelkie zło przychodzi poprzez miłosierdzie Jezusa Chrystusa, jest tonowane, ale jeżeli znowu świat, w którym my żyjemy, zlekceważy ten największy cud wszechczasów, krzyż, to krzyż nie będzie bronił ludzi złych, świata złego. O tym, co Bóg uczyni z kapłanami, którzy nie pełnią swojej funkcji poprawnie, są źródłem zgorszenia, mówi Apokalipsa w rozdziale 10. Jak będziemy kiedyś jeszcze komentować, a mam nadzieję, że jeszcze w roku Marka będziemy komentować drugą część Apokalipsy, która jest kontynuacją Ewangelii Marka, że na ten temat przeczytamy odpowiednie teksty i powiemy. Pewien typ, styl duszpasterstwa się skończy. To, co będzie, będzie bardzo święte, ale będzie bardzo kosztować kapłanów. Oczywiście tak samo i dotyczy to świata, który dziś uważa, że nie ma zła, że człowiek decyduje o tym, co dobre, co złe. Dlatego zło musi wrócić do tego świata.
Ja jestem Bogiem, słuchaj mnie, mój ludu. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, nie był mi posłuszny Izrael. Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom, niech postępują według zamysłów swoich. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast bym zgniótł ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Marka, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem, nie mieli co jeść, przyłał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasnadną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich Jezus: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy te 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek i nad nimi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdawać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrano 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmaunty. Oto słowo Pańskie. To jest drugie rozmnożenie chleba. Warto zauważyć, że pierwsze rozmnożenie chleba miało miejsce na terenie Palestyny, Ziemi Świętej. I tam przez to cudowne rozmnożenie chleba Jezus Izraelitom przypomniał. Przypomniał, że Mojżesz, który prowadził Izraela, 12 pokoleń Izraela z Egiptu do ziemi wolności, ziemi opływającej w mleko i miód, otrzymał wielką łaskę po przymierzu z Izraelem ze strony Boga na Synaju. Cudowny pokarm, mannę. Chodzi o to, żeby się nie zamartwiali, a przede wszystkim, żeby nie ulegali szatanowi, lękowi, i żeby się nie buntowali. Niestety, jak wiemy z opisu Księgi Liczb, szatan tak troszczy się o nasze doczesne szczęście, zdrowie, że my żyjemy w lękach i tym samym możemy wejść w konflikt z Bogiem. Już sam fakt lęku niedobrze świadczy o nas, bo tak wyobraźcie sobie, gdybyście mieli dziecko i zauważyli, że to dziecko od kilku dni siedzi w kącie bezgranicznie smutne i zapytali: dlaczego tak się smucisz? A bo się boję, że mnie zostawicie. Cios w serce ojca i matki. Na jakiej podstawie mamy cię zostawić? To jest taki przykład, że jeżeli człowiek się zadręcza, dotknięty oczywiście jakimiś doświadczeniami. To znaczy, że Bóg ma albo za krótkie ręce, żeby mu pomógł, albo zbyt kamienne serce. I my tego nie poczujemy sobie za złe. Tymczasem coś, co w nas rodzi zły duch. Żeby to zawsze nazwać po imieniu. I tym bardziej, tak jak Hiob w swoim życiu, mówić: Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Jeżeli od Boga otrzymujemy dobro, mamy tyle dobra, to dlaczego nie mamy Go wielbić, również nie mając do końca wszelkiego dobra? Przecież Bóg powinien nam wystarczać. Pierwsze rozmnożenie chleba to było przypomnienie Izraelowi, że tutaj jest ten, którego Mojżesz widział w wizji na górze Synaj. O czym później Mojżesz, pisząc pierwszy komentarz do dwóch tablic dekalogu, do przymierza z Bogiem Jahwe, pełnie jaśniej to powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 18, od wiersza 15. Powiedział najpierw Izraelitom, że żyjecie w wyjątkowych czasach. Spełnia się to, co Mojżesz widział z góry Synaj, że Bóg da wam podobnego do mnie, który do końca was wyprowadzi ze zła, ale nie tego zewnętrznego. Nie zabierze ani szatanowi, ani ludziom złym wolności, tylko nas wyprowadzi w sferze ducha. Czytałem kiedyś taki artykuł, że i w Dachau spotykał ludzi, oczywiście strzępy zewnętrzne człowieka, ale promienni, szczęśliwi, w nieustannym kontakcie z Bogiem, wielbiący Boga. Ale też z tego samego powodu spotyka ludzi złorzeczących Bogu. To drugie z kolei rozmnożenie chleba, o którym dzisiaj czytaliśmy, miało miejsce w Dekapolu, czyli po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, gdzie żyli poganie, przeważnie Grecy, sądząc po określeniu Dekapa, 10 miast. Tak jak samo, jak my mówimy, Trójmiasto. Tam było Dekalog. Tam Jezus na terenie już bardziej pustynnym dokonuje tego znaku. Niejako znowu zaprasza tym razem pogan na tę ucztę, którą przygotuje u kresu swoje dni w krzyżu i zmartwychwstaniu, a którą nam zostawi w Eucharystii. I tym razem Jezus mówi, że nastały wyjątkowe czasy dla tej ziemi, dla tego terenu. To już nie manna, ale prawdziwy pokarm, chleb. I znowu sięgnąłem do pełnatu Boga Człowieka na temat drugiego rozmnożenia chleba i okazuje się, że tych 5 chlebów to były po prostu nie całe chleby. 7 chlebów. To nie całe chleby, tylko resztki, które zostały po śniadaniu, które spożyli apostołowie. Resztki. Dano Jezusowi te resztki po modlitwie, po błogosławieństwie. I właśnie jest sposób rozmnażania. W tym sposobie jest dla nas katecheza. Jezus nie rozmnożył chleba tak, któremu dali apostołowie, że powstała góra chleba i apostołowie roznosili tę górę chleba. Tylko do tych koszy, znaleziono tylko 18 koszy, dał tam małe okruchy chleba i ryby i kazał z tym iść do ludzi. Po ludzku rzecz można by powiedzieć śmieszna, no niepoważna, z tym okruchem do takiej masy ludzkiej. I to była próba wiary, to wymagało wiary. I w miarę jak się zbliżali do ludzi, dochodzili do ludzi, kosze stawały się bardzo ciężkie. I jak rozdawali, to nigdy nie ubywało. Z pełnymi koszami wrócili do Jezusa Chrystusa. Jaka jest w tym katecheza dla nas? To, co ja wam każę czynić w łonie chrześcijaństwa, w łonie mojego Kościoła, będzie was przerastać. To, co macie uczynić swoim wnętrzu będzie was przerastać. To musicie później się czynić na innych, będzie was przerastać. I pamiętajcie, że jak ci apostołowie, nie tylko apostołowie, bo było 18 koszów, nie sami poszli, Jezus z nimi poszedł jako Bóg, jako Mesjasz. Tak jest w życiu wszystkich chrześcijan. Gdy my coś mamy wykonać, co się pokrywa z wolą Boga, to nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze nam towarzyszy Jezus. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi Jego obecności. Jak gdy chodzi o tę myśl, to dopiero z czasem, jak wróciłem myślą i pamięcią do mego życia kapłańskiego, do mego powołania do Pisma Świętego, to się idealnie zgadza. Moi współbracia jeszcze po dziś dzień mają kłopoty. Przecież on nie ma doktoratu z Pisma Świętego. Co on może powiedzieć? A to nie ja mówię. To jest ktoś, kto mnie powołał i powiedział: idź, masz karmić Słowem Bożym. Tak zobaczyć to Słowo, żeby było pokarmem dla wiary, nadziei i miłości tych, którzy będą Cię słuchać. Bo czasy wyjątkowe trwają, świat został zbawiony w Jezusie, tylko nie jest zbawiony w ludziach. Gdzieś coś tam na łączach jest nie tak. A na tych łączach to są i kapłani, i wy jesteście. No też możecie Pismo Święte wziąć do ręki i się uczyć wiary, nadziei i miłości. Gdy dochodzili do ludzi, mieli spełniać wolę Jezusa. Jezus, który w każdym z tych niosących kosz był, towarzyszył, dokonywał tego cudu. I druga prawda bardzo ważna, katecheza bardzo ważna. Przecież Jezus mógł nie brać te resztki po śniadaniu, które zostały, tylko mógł po prostu stworzyć, rozmnożyć. Jezus chce powiedzieć, że to, co my możemy Mu dać, to są takie okruchy. Niewiele możemy Mu dać. A rzecz w tym, że w nas teraz On chce być obecny i w nas świat nakarmić Bogiem, Bożym przebaczeniem, miłosierdziem, zbawiać. Jezus wie, że my jako ludzie ograniczeni, skończeni, niewiele możemy Mu dać. Ale Jezus mówi: daj i to daj wszystko. Niczego sobie nie zostawiaj. Daj mi wszystko. Całe swoje człowieczeństwo takie, jak ono jest. Kiedy to się znajdzie w moich rękach, ja to rozmnożę. Ty tego nie będziesz widział, będę zbawiał narody ziemi. Jak to będzie się działo, to jest moja sprawa. Ale Ty mi daj wszystko. I to jest życzenie Jezusa Chrystusa nie tylko pod adresem apostołów, tych, którzy nieśli ten chleb, ale każdego ochrzczonego, kapłanów przede wszystkim, ale też zwykły lud. Ja pójdę w Tobie, ja w Tobie będę działał, ja w Tobie, jeżeli w każdą Eucharystię będziesz przeżywał w momencie konsekracji, że Jezus się nachyla nie tylko nad chlebem i winem, przez które zresztą zjednoczy się z nami do końca, w momencie komunii. Kiedy my dajemy Mu swoje życie, On daje nam siebie i poprzez świętych aniołów karmi, zbawia całą rodzinę ludzką. I dobrze się składa, że kiedyś, jak to te spotkania na tej mszy świętej zainaugurowaliśmy, to od razu pomyślałem o koronce do miłosierdzia Bożego. Bo właśnie koronka do miłosierdzia Bożego zakłada, że to Jezus Chrystus, nasze życie, nasze cierpienia w naszym życiu są jak gdyby pozorną nieobecność, bo nasze łaski daje innym ludziom. Im ktoś jest bardziej ukochany, wybrany, tym więcej ma z tymi cech Joba, a więc opuszczenia, tym trudniejsza jest wiara, trudniejsza próba, trudniejsza wierność. Naszym życiem posługując się, Jezus dokonuje zbawienia świata. W Ewangelii Jana w rozdziale 6 Ewangelia Jana jest jak gdyby jest podsumowaniem tych trzech Ewangelii synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza. Już Jezus sam daje komentarz do tego wydarzenia rozłożenia cudownego chleba najpierw dla Izraelitów i dla pogan, przez co ich zaprasza do przymierza z sobą, które wnet przyjdzie w apostołach do nich po pięćdziesiątnicy. Jezus w Ewangelii Jana wprost powie, to jest to, co czynię, to jest proroctwo, to jest zapowiedź, że przez krzyż i zmartwychwstanie ja przebóstwiony będę przez usta kapłana przebóstwiał istotę ludzkiego pokarmu, chleba i wina, żeby was karmić. Waszego ducha, duszę i ciało zapewniam, ponieważ to jest moje ciało, zapewniam również przebóstwienie, gdy będzie podsumowanie historii tego świata. Eucharystia jest przypomnieniem wyjątkowej sytuacji, że to Bóg stał się jednym z nas, dokonał rzeczy zdumiewającej jako Bóg człowiek, takiego aktu pokoju i ofiary, którym ludzie są w stanie tylko dekorować ściany, a nie tyle wydawać swoje życie Jezusowi w krzyżu. A krzyż w oczach Boga Ojca, w sercu Boga Ojca jest czymś tak wielkim, że przebóstwi tę pokorę i tę ofiarę. I Eucharystia uznalnia nas właśnie do pokory i do ofiary. Gdzie nie ma pokory, tam chrześcijanin tak nie do końca przyjmuje komunię, czyli wspólnotę z Jezusem Chrystusem. Przyjmuje, ale nie wydaje swojej osoby osobie zmartwychwstałego Chrystusa. Jak wiecie, że dla dziecka pokarmem jest osoba ojca i matki. Dla małego dziecka ojciec i matka jest pokarmem. I Jezus w Eucharystii chce, byśmy pamiętali, że On zmartwychwstały, On, który nas umował do końca, chce być naszą ucztą. Szatan bardzo, bardzo, bardzo nie lubi Eucharystii. Dlatego w Ewangelii Jana mamy od razu protest, jak Jezus zapowiedział, że dopiero rozmnoży w krzyżu i zmartwychwstaniu swoje miłosierdzie, swoje Boże życie. Będziemy to czytać, jeszcze i omawiać. W dalszych tekstach wynikła awantura i wielu zgorszonych odeszło. Nie słuchali wyjaśnień Jezusa Chrystusa, że chodzi o przebóstwione Jego człowieczeństwo, które będzie naszym pokarmem, naszą mądrością i mocą. Że On przebóstwiony będzie mógł się uobecnić w każdym z nas. I już nigdy my, jako chrześcijanie, nie powinniśmy przeżywać jestem sam, samotny, tylko jesteśmy my. Ja z moim Panem, z moim oblubieńcem, moim przyjacielem, każdy z was niech użyje innego rzeczownika. Nie jestem sam. On jest ze mną, obyśmy my byli z Nim przez myśl i serce. Tego sobie i wam życzę. Amen.